Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest profesor Jan Krewt, Uniwersytet Jagielloński. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry.
Zacznę od takiego wstępu. Google, uniwersum wolności czy opresji. To jest tytuł konferencji naukowej, która się jutro odbędzie w Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja organizowana właśnie przez Uniwersytet Jagielloński, ale też Gdański, Pomorski Instytut Naukowy imienia profesora Brunona Synaka i ECS, pod patronatem zresztą Radia Gdańsk. No dobrze, to pogadajmy o tym Google. Jak to przecież sobie nie wyobrażam życia bez Google? Jak to przecież to taka wyszukiwarka? Otwieram komputerek, komóreczkę, Google. Wszystko Google wie, wszystko mi powie. Ja wszystko wiem w ciągu 2 sekund.
No to pewnie będziemy mieli okazję wysłuchać początku jednego z wystąpień, które akurat znam i które się rozpoczyna od takiego stwierdzenia, że jak cię nie ma na Google, no to nie istniejesz. Ale myślę, że to jest taka metafora dotycząca nie tylko Google, ale także innych tak zwanych mediów społecznościowych. Tydzień temu coś takiego spotkało prezydenta Trumpa. Zniknął z Twittera, bo jeden z pracowników Twittera po prostu zlikwidował jego konto na kilka minut. No myślę, że się wysoce nieprzyjemnie poczuł pan prezydent. Natomiast tak sobie wyobrażam, żeby zniknąć z Google, to już jest w ogóle wielka katastrofa.
Dobrze, ale dlaczego to ma być uniwersum opresji? Dlaczego opresyjne? Przecież służy nam do komunikacji, do pozyskiwania informacji wszelkiego rodzaju. Dlaczego opresja?
Dlatego, że nie ma wolności bez opresji. Jest to antyteza. Dlatego, że zmitologizowaliśmy Google, tak jak Facebooka.
Czyli bezrefleksyjnie przyjmujemy to, co dostajemy?
To znaczy traktujemy te narzędzia, bo to są tylko narzędzia, bardzo bezrefleksyjnie i chyba także z taką dozą niefrasobliwości. Uważamy, że to jest neutralne narzędzie. Ono nie jest neutralne. Google nie jest neutralnym chociażby do takiego powodu, że dzisiaj się zastanawiamy, czy to nie jest taki element szóstej władzy. Piąta to jest ta, no czwartą znamy oczywiście, czyli media masowe. Piąta, media społecznościowe. Ta definicja nie przebiła się do świadomości społecznej, ale jakoś sobie funkcjonuje w dyskursie naukowym. Natomiast szósta władza to jest ta władza algorytmów, która jest władzą specyficzną, bo po pierwsze niewidoczną, po drugie jest to władza bardzo ciekawa, bo selekcji informacji, ale za każdą selekcją idzie wszak jakaś opresja. To jest władza...
Dobrze, ale te algorytmy tworzą przecież ludzie. To nie jest tak, że one są pozbawione jakby ludzkiej ręki. To człowiek wymyśla.
Tak, ale celem mają Google nie jest dobrostan społeczny, jak sądzę. Celem Google jest jednak co innego. To jest spółka kapitałowa, spółka notowana na giełdzie i spółka, która sama siebie nie definiuje jako medium, tylko jako organizacja technologiczna.
Zarabia kasę, nie ponosi odpowiedzialności.
Ale oczywiście, że tak. Media tradycyjne ponoszą odpowiedzialność. My sprawdzamy informacje w Radiu Gdańsk, sprawdzamy informacje w mediach publicznych, w mediach komercyjnych, w większości tych dobrych jakościowo, sprawdzamy informacje. Facebook, Twitter, na nich nie ciąży ta odpowiedzialność. I ten problem stał się problemem dyskursu publicznego w takim wymiarze światowym rok temu. Jak w czasie wyborów prezydenta Trumpa, który akurat tak się składa, że dzisiaj ma rok swojej prezydentury. Otóż w tym momencie rozpoczęła się dyskusja, do jakiego stopnia Facebook i Twitter, czy chociażby Google, odpowiadają za to, co myślimy i w jaki sposób myślimy, jak ustalają agendę nam rzeczywistości. I ten dyskurs jest bardzo powszechny i skłonił te organizacje do tego, żeby przejmować na siebie odpowiedzialność także. Czyli na przykład od kwietnia tego roku na Google możemy sobie znaleźć takie miejsce, które się nazywa fact-checking, czyli sprawdzanie prawdziwości informacji, od różnianie fałszy od prawdy.
Tylko właśnie, czy w ogóle my to chcemy robić? Tak? To znaczy, tak się przyzwyczailiśmy do tych różnych miejsc, w których wyszukujemy treści, że przyjmujemy to za prawdę objawioną i bardzo często w ogóle tego nie sprawdzamy.
Wierzymy mediom. Wierzymy mediom. Ta spuścizna pokoleniowa, ona nadal funkcjonuje, aczkolwiek jest także wiele dowodów na to, że młodsze pokolenia uważają, że to nie jest najważniejszy problem. Prawda nie jest najistotniejszym problemem w mediach i funkcja rozrywkowa jest znacznie ważniejsza niż funkcja informacyjna. I tych badań jest sporo, przede wszystkim dotyczą one mediów społecznościowych, tak zwanych. I to jest ciekawy paradoks. Mówimy media społecznościowe, te same spółki opowiadają o sobie, nie, my nie jesteśmy mediami, bo na nas nie ciąży odpowiedzialność.
No dobrze, ale dopóki młodzież korzysta z rozrywki, dopóki my korzystamy w przestrzeni internetowej z rozrywki, to myślę sobie, nie ma żadnego zagrożenia. Pytanie, gdzie jest zagrożenie, tak? Już dzisiaj każdy z nas ma taką świadomość, że media społecznościowe, no właśnie te wszystkie miejsca społecznościowe, obserwują nas, tak? Badają nasze preferencje. No każdy miał taki przypadek, tak, że szuka czegoś w internecie, a za chwilę mu się reklamy tego pojawiają. To wciąż, wydaje mi się, nie jest zagrażające. Co jest zagrażające w tej przestrzeni?
Zagrożeniem jest to, że to środowisko stało się środowiskiem dyfuzji postprawdy. Cóż to postprawda? No, ktoś by mógł powiedzieć, to jest kłamstwo. Nie, to jest taki świat fejków, czyli cóż to jest fake? To
jest właśnie, takie modne pojęcie ostatnio, fake news.
Tak, fake news, czyli fałszywa informacja, ale nie kłamstwo. To jest takie kłamanie bez poczucia winy. Jeszcze 10-20 lat temu przyzwoity człowiek czuł niepokój, gdy kłamał publicznie. Dzisiaj kłamstwo publiczne stało się na swój sposób modą, stało się zinstytucjonalizowane. Ja mam przed sobą taką kapitalną książkę pod tytułem Czas postprawdy Ralfa Keysa, gdzie na kilku stronach mam różne opisy tego, czym jest dzisiaj prawda albo kłamstwo. I to są same eufemizmy. To są takie podkoloryzowanie prawdy, naginanie prawdy, manipulowanie, ale także oszczędne gospodarowanie prawdą.
Wszystko to, co robimy na co dzień, prawda?
Ależ tak, oczywiście. I nie mamy z tym żadnego problemu. A przede wszystkim nie mamy z tym problemu dlatego, jak sądzę, że mamy kryzys, nie chodzi nawet o przyzwoitość, ale mamy chyba kryzys przede wszystkim autorytetów. Otóż te autorytety tak płynnie funkcjonują w tej postprawdzie i uważałem, że to jest naturalne i bezrefleksyjnie, nawiasem mówiąc, też to masowo przyjmujemy. Tymczasem chyba w obliczu tego, co spotkało rok temu prezydenta Trumpa, czy dyskursy wokół tego, co się działo wokół wyborów prezydenckich we Francji, czy też w kontekście naszego podwórka 22 lipca, czyli dyskursie o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie mieliśmy też testy jakiejś masowej postprawdy na Twitterze. Myślę, że możemy dzisiaj powiedzieć tak, że nadchodzą dobre czasy do bardzo dobrego dziennikarstwa. Czyli to jest taki paradoks, tak?
A czy odwrócimy się od takich treści, które są dzisiaj w internecie, na portalach społecznościowych?
Jestem przekonany. To znaczy, to jest tak, że
nie będziemy wierzyć już w nic?
Tak, że i to jest właśnie chyba to jądro konradowskiej ciemności, że i Facebook, i Twitter, opowiadając o sobie milcząco, że są organizacjami medialnymi, w istocie nie będąc organizacjami medialnymi, nie biorąc za to odpowiedzialności, dokonują selekcji społecznej.
No tak, ale myślę sobie tak, że żeby nastąpiło takie orzeźwienie, otrzeźwienie, odnowienie, tak to w ogóle jest w psychologii, musi nastąpić jakieś dno. A gdzie jest dno? Informacje o tym, że ktoś umarł, a ktoś wciąż żyje, są właściwie nagminne, tak?
Tak. No,
a gdzie jest dno?
Ale proszę zauważyć, że te same organizacje, które same siebie definiują jako nieinwazyjne w struktury prawdy, znakomicie zarabiają na tym, że ktoś kłamie. Znaczy na tym, że portale, które się specjalizują w fałszywych informacjach, fake newsach, są także miejscami, gdzie się lokują reklamy i koniec końców liczy się ruch, a nie wartościowanie treści. Aczkolwiek, i tutaj jest też paradoks, taka aporytyczna rzeczywistość, aporia, czyli paradoksy. Paradoks polega na tym, że szukamy jednak mimo wszystko autorytetów. I jeżeli tam, gdzie nie znajdziemy autorytetu, bo pierwsze miejsce na Google, pierwsze miejsce na naszej ścianie na Facebooku zajmują te miejsca, gdzie te treści, które są jakimś społecznym dowodem słuszności. Znaczy, jeżeli milion, przepraszam, idiotów podpowiada, że to jest jakaś istotna treść, no to ona jest pozycjonowana bardzo wysoko. Otóż uważam, że dochodzi do sytuacji takiej, że właśnie testujemy to dno. Znaczy, że zaczynamy odróżniać, że społeczny dowód słuszności wcale nie oznacza prawdy albo kłamstwo.
Czyli że dojdziemy w końcu do takiej refleksji, że koniec tej głupoty, tak? Ale czy każdy z nas dojdzie do takiej refleksji?
Nie, i dlatego dochodzi do selekcji społecznej.
No dobrze, a czy jeśli rozmawiamy o fake newsach na dzisiaj, to słyszę właśnie, chyba to jest trochę pokłosie tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, że rządy próbują pracować nad jakimś opanowaniem tego, tak słyszymy, że w Niemczech są takie próby. Teraz w Polsce minister Strzyżyńska ostatnio poinformowała, że fake newsem i hejtem będą się zajmować, to jest jej propozycja, sądy 24-godzinne. Więc rozumiem, że jeśli ja uznam, że jakaś informacja, która do mnie dotarła, jest nieprawdziwa, albo ktoś mnie hejtuje, pójdę do sądu w ciągu 24 godzin. Czy to jest w ogóle realne?
Znaczy to jest tak, że bardziej wierzę w mechanizm Wikipedii niż w mechanizm, który proponuje pani minister. Otóż Wikipedia, jak doskonale wiemy, to jest taka encyklopedia, gdzie nigdy hasło nie ma ostatecznej wersji. Czyli każde hasło jest jakimś elementem nieustannego tworzenia, jest elementem procesu, jakiejś mądrości grupowej. I tu jest kolejny paradoks. Bo dzisiaj Google i na przykład proponuje nam coś takiego. Zweryfikujmy, co jest prawdą, a co nie. Ja się otóż boję, że oddawanie władzy definiowania tego, co jest prawdą, a co nie, organizacji komercyjnej. Chyba bardziej się boję, niż oddawanie tej weryfikacji organizacjom politycznym. Mniej się boję mechanizmu Wikipedii. Czyli jednak wierzę w to, że jesteśmy w stanie wypracować sobie taki oto mechanizm współpracy algorytmów, czyli botów z ludźmi w poszukiwaniu właściwej opinii na temat tego, co jest prawdą, a co fałszywe.
Bo ja w ogóle wyobrażałam sobie taką sytuację, już tak zupełnie realnie, sędziego, który dostaje wniosek o zbadanie czegoś, co na przykład, co ma być fake newsem i co on robi? Włącza wiki Google i szuka treści na ten temat, tak? Czyli koło się zamyka.
Ale zanurzeni jesteśmy w mediach. To znaczy, to jest tak, że można się wynurzyć, zaczerpnąć powietrze przyzwoitości, ale i tak jesteśmy zanurzeni codziennie. Wystarczy wejść do tramwaju, by się przekonać, jak to wygląda.
No właśnie, a czy można się w ogóle z tego wyrwać? Czy wystarczy się odinstalować od portali społecznościowych i wtedy uznać, że jesteśmy już poza tymi zagrożeniami? Czy to jest w ogóle dzisiaj możliwe?
No to jest wielkie pytanie. Nie znam odpowiedzi. Na to pytanie każdy z nas powinien spojrzeć w lustro i zobaczyć, czy jesteśmy elementem większej całości społecznego dowodu słuszności na głupotę albo na prawdę, czy też nie.
Powiedział pan, że jesteśmy przed jakimś takim odnowieniem i otrzeźwieniem, ale czy nie może być tak jednak, że czyha na nas jakieś duże zagrożenie, że ktoś w końcu wykorzysta te wszystkie mechanizmy, algorytmy, możliwości, kanały dostępu do czegoś, czego dziś nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić.
Jestem przekonany. Znaczy, jeżeli tak stanowić się nad celem Google na przykład, albo nad celem Facebooka, to jest to z całą pewnością taki moment sztucznej inteligencji, w której dochodzi do czegoś takiego, co Ray Kurzweil, czyli jeden z dyrektorów zarządzających Google, nazywa osobliwością, czyli momentem, w którym przestaniemy kontrolować rozwoju technologicznego. Czyli maszyny będą się same uczyły, czyli tak w konsekwencji uczenia maszynowego, czy też innej drogi. Proszę spojrzeć na Google nie na wielkie repozytorium wiedzy, ale na wielkie repozytorium baz danych do tego, żeby pracować nad procesami sztucznej inteligencji. Taki jest
cel
Google.
W ogóle maszyny nas mogą załatwić? Nie, że ludzie to bo ja myślałam o czymś takim, że to człowiek wykorzysta to w niecnym celu. A pan mówi, że to wcale tak nie musi być.
No profesor Hawkins przestrzega przed tym światem, mając pewnie ten komfort, że ani on, ani większość z nas tego świata nie doczeka, ale plany strategiczne Google to jest osobliwość roku 2045, także większość naszych słuchaczy prawdopodobnie jest w dobrym zdrowiu doczeka tego momentu.
Jutro w ECS od 9 do 18. Otwarte ta konferencja, można przyjść, posłuchać. Mnóstwo będzie treści, mnóstwo prelegentów, konferencja Google, Uniwersum Wolności czy Opresji. Dziękuję za tę rozmowę. Właściwie nie wiem, czy ona się skończyła optymistycznie czy pesymistycznie. Dla każdego coś do wyboru.
Trzeba spojrzeć w lustro.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
Rozmowa kontrolowana.